Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ponad 750 miliardów złotych trafi do Polski w ramach nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Tak wynika z porozumienia, które uzyskali liderzy 27 państw Unii Europejskiej po 4 dniach obrad i negocjacji. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji prasowej szef rządu poinformował, że nasz kraj otrzyma ponad 750 miliardów złotych. W cenach bieżących oznacza to ponad 770 miliardów, w tym 623 miliardy w formie dotacji i 153 miliardy w formie pożyczek. Szef rządu wskazał, że są to pieniądze na rozwój, na infrastrukturę, a także na wyrównywanie dopłat dla rolników oraz regiony mniej zamożne.
Otwieramy nowy rozdział w historii członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tak można powiedzieć. To jest rozdział nie tylko, kiedy Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, współdecydującym partnerem dla największych, bo ilość rzeczywiście pozytywnych sformułowań, różnych komplementów, które pod adresem Polski padały, była ogromna. Ale to jest także rozdział ogromnych szans, gdzie w najbliższej siedmiolatce mamy rzeczywiście ogromne możliwości doganiania tych, przynajmniej tych najbogatszych z południa Europy, którzy jeszcze niedawno wydawali się poza naszym zasięgiem.
Premier zapewnił też, że nie ma bezpośredniego uzależnienia funduszy unijnych od tak zwanej praworządności.
Na wejściu zaproponowany był upolityczniony mechanizm rzeczywiście wiążący z możliwość pozyskiwania, możliwość korzystania ze środków europejskich z oceną praworządności przez te różne instytucje. Na wyjściu nie ma takiej zależności, wręcz przeciwnie, jakiekolwiek procedury, które będą powstawały, wymagają również jednomyślności, ale to nie tylko to. To również semantyczny, prawniczy, znaczeniowy rozdział pomiędzy wspomnieniem o praworządności, bo oczywiście my chcemy, żeby wszystkie państwa były jak najbardziej praworządne, a dyscypliną budżetową. I tutaj Polska wręcz może świecić przykładem.
W najbliższy czwartek odbędzie się nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego, na której europosłowie mają głosować nad rezolucją w sprawie wyników unijnego szczytu. Kwestia praworządności w konkluzjach unijnego szczytu wzbudza wątpliwości. Politycy Zjednoczonej Prawicy uspokajają, że nie ma uzależnienia środków z budżetu europejskiego od praworządności. Jak wskazują, wszystkie procedury wymagają jednomyślności w Radzie Europejskiej. Z kolei według europosłów PO premier podpisał m.in. zgodę na uzależnienie środków unijnych od praworządności. Zaznaczyli równocześnie, że PO nie krytykuje za to premiera, bo uważają oni, że środki powinny być wydawane transparentnie. Na antenie Radia Maryja dr Krzysztof Kawęcki ocenił, że to czas pokaże, jak mechanizm związany z praworządnością będzie ewoluował. Politolog nie ma jednak wątpliwości, że instytucje unijne będą go wykorzystywać przeciwko takim krajom jak Polska czy Węgry.
Bruksela podjęła niewątpliwie kolejną próbę powiązania zasad przestrzegania praworządności z budżetem i premier Mateusz Morawiecki mówił, że w tej chwili są mechanizmy, które zabezpieczają nasze karaniem Polski za nieprzestrzeganie tak zwanej praworządności, bo chociażby w Radzie Europejskiej wymagana jest jednomyślność, a jak wiemy, że tutaj stanowisko Węgier, ale zapewne nie tylko, bo w pierwszej kolejności również innych krajów Europy Środkowej jest tutaj jednoznaczne i jest to stanowisko zbieżne ze stanowiskiem rządu polskiego. Ale jak mówię, w tych działaniach chodziło, aby uderzyć w Polskę. Praworządność nie jest definiowana w traktatach unijnych.
Zgodnie z porozumieniem zawartym w poniedziałek nad ranem w Brukseli Polska ma pozyskać rekordowe środki w ramach budżetu unijnego oraz funduszu odbudowy. Europosłowie PO chcą, by w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawił informacje na temat wyników szczytu unijnego. Andrzej Duda odebrał uchwałę PKW o wyborze na prezydenta Polski. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydentowi towarzyszyła jego żona Agata Kornhauser-Duda. Na uroczystości był także m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także przedstawiciele Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezes PKW Sylwester Marciniak powiedział, że 12 lipca w drugiej turze wyborów prezydenckich wyborcy wydali werdykt.
Rola komisji wyborczych, w tym Państwowej Komisji Wyborczej, jest służebna wobec wyborców. My nie kreujemy nowej rzeczywistości, my tylko przedstawiamy stanowisko milionów wyborców. Polska jest wolnym krajem. Polacy to wolni ludzie. Obywatele polscy dokonali wolnego wyboru. I oto dokument, który mam zaszczyt wręczyć panu prezydentowi.
Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu dziękował przewodniczącemu i przedstawicielom PKW za pracę podczas wyborów, a Polakom za udział w głosowaniu i wysoką frekwencję. Ocenił, że wybory były sukcesem demokracji. Prezydent Andrzej Duda pogratulował też swojemu konkurentowi Rafałowi Trzaskowskiemu wyniku, bo uzyskał również ponad 10 018 000 głosów. Różnica, jak zauważył, wyniosła ponad 420 000 głosów.
To różnica prawie taka, ilu jest mieszkańców Gdańska. To różnica większa niż w ogóle jest wszystkich mieszkańców Szczecina. To różnica dwa razy większa niż jest wszystkich mieszkańców Torunia, więc różnica ponad 420 tysięcy głosów to jest jednak różnica ogromna. I te 2% właśnie pokazuje, że demokracja w Polsce ma się dobrze. Obiecuję wszystkim moim rodakom, że będę czynił wszystko, aby te 5 lat mojej prezydentury było budowaniem Polski spokojnej, bezpiecznej, jak najbardziej dostatniej, jak najlepiej rozwiniętej.
W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 12 lipca, Andrzej Duda uzyskał 51% głosów. Jego rywal, Rafał Trzaskowski, uzyskał poparcie blisko 49% wyborców. Pierwsza prezydencka kadencja Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Zgromadzenie Narodowe, przed którym prezydent złoży przysięgę, obejmując urząd na drugą kadencję, zwołane zostało na czwartek 6 sierpnia na godzinę 10. Prokuratura złożyła do sądu wnioski o areszt dla byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, byłego dowódcy jednostki GROM Dariusza Z oraz biznesmena Jacka P., poinformowała Mirosława Chyr, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Wcześniej, jak przekazała, były minister transportu oraz Dariusz Z i Jacek P. zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych i usłyszeli zarzuty.
Sławomir N. usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która czerpała korzyści z przestępstw korupcyjnych, usłyszał zarzuty popełnienia szeregu przestępstw korupcyjnych polegających na żądaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za przyznawanie kontraktów na budowę i remonty dróg na terenie Ukrainy. Mówimy tutaj o okresie, kiedy Sławomir N. był prezesem Ukraińskiej Służby Drogowej, czyli o latach 2016-2019. Sławomirowi N. ogłoszono również zarzut prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych.
Z kolei Dariuszowi Z oraz Jackowi P postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych. Żaden z trzech podejrzanych nie przyznał się do zarzutów. Rozpatrzeniem wniosków o areszt dla podejrzanych sąd ma się zająć w środę. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie, a także Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy. Polscy transportowcy alarmują, że są dyskryminowani w niektórych krajach Unii Europejskiej. Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska zamierza podjąć odpowiednie kroki prawne na forum wspólnoty. W rozmowie z naszą redakcją prezes Związku Maciej Wroński zwraca uwagę, że problem pojawia się w dwóch sferach. Pierwsza, jak wskazuje, dotyczy działań służb kontrolnych części krajów unijnych, które sugerują, że przedsiębiorcy z naszej części Europy są potencjalnymi sprawcami wszelkich naruszeń. W efekcie podejmowane są kontrole skupiające się wyłącznie na przewoźnikach z Polski i pobliskich krajów. Druga strefa, w której pojawia się dyskryminacja, to, jak mówi Maciej Wroński, stosunki w biznesie.
Otóż na giełdach transportowych, takich, które mają swoje oddziały i działają na terenie całej Unii Europejskiej, bardzo często są tolerowane ogłoszenia w stylu firma z Polski, kierowca z Polski wykluczony. Tylko i wyłącznie dla, nie wiem, przedsiębiorców z Niemiec dana oferta, z Danii, z Holandii, z Francji, z Belgii. Przedsiębiorcy z nowych państw Unii Europejskiej wykluczeni. To jest jawna dyskryminacja. My się na coś takiego nie zgadzamy, takiemu traktowaniu mówimy generalnie rzecz biorąc nie.
Transport i Logistyka Polska szykuje się do podjęcia kroków prawnych. Obecnie związek konsultuje z prawnikami, do jakich organów unijnych skierować protest. Niewykluczona jest skarga do Komisji Europejskiej lub Europarlamentu. Coraz bliżej sankcji USA na firmy pomagające w budowie gazociągu Nord Stream 2. Przewiduje je poprawka do ustawy o wydatkach obronnych, którą przyjęła amerykańska Izba Reprezentantów. Decyzja musi zostać zatwierdzona jeszcze przez Senat i podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. USA uzasadniają swą negatywną postawę wobec Nord Stream 2 tym, że gazociąg jeszcze bardziej uzależniłby Europę od dostaw gazu z Rosji. Ponadto zwiększyłby jej możliwości wywierania politycznego nacisku na kraje unijne. Stanowisko to podziela między m.in. Polska i Ukraina. Wiceszef aktywów państwowych Janusz Kowalski w rozmowie z naszą redakcją wyraził zadowolenie z otwarcia drogi dla sankcji nakładanych na firmy realizujące Nord Stream 2.
To jest dzisiaj jedyny mechanizm i jedyny instrument geopolityczny i gospodarczy, to znaczy sankcje ze strony administracji rządu Stanów Zjednoczonych, administracji Donalda Trumpa, aby zatrzymać realizację tego szkodliwego dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego, dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego projektu budowy Nord Stream 2.
Rosja zapowiedziała, że samodzielnie dokończy projekt. Długość brakującego jeszcze podmorskiego odcinka z gazociągu wynosi w przypadku jednej z jego nitek 65 km, a w przypadku drugiej 85 km. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.